I tak jak obiecałam, przychodzimy z tematem plastiku i tych nakrętek, które dały się już we znaki wielu konsumentom. No bo one, czy to, że są one teraz nieodrywalne, czy jest dobrym rozwiązaniem, czy nie, zwraca uwagę po raz kolejny na temat plastiku, który powraca od czasu do czasu, ale czy powraca skutecznie? No właśnie o tym porozmawiamy też z dzisiejszym gościem. Profesor Łukasz Jurczyk jest już u nas w studiu z Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Panu dały się wyznaki już te nakrętki, to ile razy pod nosem trzeba było
muszę powiedzieć, że tak, rzeczywiście, jakby mając świadomość, dlaczego wprowadzono to rozwiązanie, mimo wszystko, tak, czasami się denerwowałem, bo te nakrętki się zrobiły jakieś takie cudownie mniejsze i tak troszeczkę tam nie zawsze łapią i coś się rozlało w lodówce pewnie parę razy. Trzeba się przyzwyczaić pewnie.
No właśnie, ale po coś to rozwiązanie się pojawiło?
Po coś się pojawiło? No cóż, powiedziała pani, że ten problem plastiku gdzieś tam powraca. Ja myślę, że on nawet nie powraca, on cały czas z nami jest.
Trochę się tak osłuchał już.
I to troszeczkę myśmy się do tego przyzwyczaili, ale proszę zobaczyć, że w ogóle tworzywa sztuczne, bo tak trzeba by było to nazwać językiem profesjonalnym, plastiki w potocznej mowie jako coś, co daje się kształtować bardzo łatwo. I to jest jedna z zalet tego materiału. To tak naprawdę historia tego zaczęła się gdzieś na przełomie XIX i XX wieku. Pierwsze rzeczy takie jak bakelit na przykład, tak, który do teraz jest używany, wiskoza na przykład, tak, celuloid, to takie pierwsze było, a potem się pojawił nylon na przykład, tak, który już znamy o cudownych właściwościach, można z niego niespodziewanie długie, mocne nici ciągnąć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, coraz więcej tworzyw, które są złożone z takich pojedynczych monomerów, tak, i można dowolnie kształtować, chemicy dowolnie mogą kształtować ich skład, a tym samym właściwości, odporność na różne warunki, giętkość, sprężystość, wytrzymałość i tak dalej, i tak dalej. No i efekt był taki, że te tworzywa sztuczne powoli wyparły nam tradycyjne materiały, tradycyjne w sensie, no można powiedzieć, że chemia wyparła trochę metalurgię na przykład, tak? Ale to też wynikało z tego przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych. Wytworzenie takiego samego elementu z tworzywa sztucznego jest wielokrotnie tańsze niż na przykład wykonanie go i łatwiejsze niż wykonanie go na przykład z metalu. Już nie mówiąc o drewnie czy tego typu materiałach. No i oczywiście w pewnym momencie stwierdzono, no tych tworzyw sztucznych tak naprawdę zaczęliśmy wytwarzać dużo dopiero gdzieś tak po II wojnie światowej, lata 50., 60., zaczęła się produkcja rozpędzać. Nie wiadomo dokładnie, ile tych tworzyw wytworzono. Szacuje się, że to są ilości rzędu 10 miliardów ton od tego czasu. Natomiast trzeba pamiętać, że ten wzrost produkcji tworzyw sztucznych, on jest, no można powiedzieć, wykładniczy. To znaczy przez okres kilkudziesięciu lat wytworzono pewną ilość, ale połowa tej ilości już jest wytworzona w ostatnich latach, tak? A w kolejnych latach szacuje się, że do końca tutaj lat 20. obecnego wieku my będziemy wytwarzać no ponad miliard ton plastików rocznie. To nie jest tak, że my, prawda, zauważyliśmy, że te plastiki nam przeszkadzają, w środowisku są trudne i w związku z czym ich produkcja spada. Ona będzie rosła cały czas. Bo tu jakby, jak zazwyczaj bywa, nie jest problemem materiał, ale bardziej problemem jest chyba człowiek, który po prostu nieprawidłowo go używa i nie wie, jak z nim postępować.
Tak? I skutki uboczne tego korzystania z jednej strony dobrodziejstw, a z drugiej strony no niekoniecznie dla pewnych sfer życia. No przede wszystkim przyrody, o której tutaj właśnie rozmawiamy, tak?
Bo, pojawiają się coraz więcej danych się pojawia, że to tworzywa sztuczne, bo do niedawna wiedzieliśmy, że problemem jest to, że tworzywa sztuczne się długo rozkładają. Mamy, jeżeli ktoś poszuka sobie w internecie, na pewno znajdzie informację, że tam jakiś tam kubeczek rozkłada się, być może 400 lat, albo 1000, albo jakiś element plastikowy, może i 10 tysięcy lat się rozkłada. Niedokładnie wiemy, to są oczywiście szacowane ilości, bo nie zdążyliśmy znaleźć jeszcze żadnego w wychopaliska archeologicznych kubeczka plastikowego, który by się od tego czasu rozkładał. Natomiast coraz więcej jest danych mówiących o tym, no bo oczywiście te tworzywa sztuczne to są polimery. One są z mniejszych cegiełek złożone. No i oczywiście w procesie degradacji, na przykład pod wpływem warunków, na przykład pod wpływem promieniowania słonecznego, ultrafioletu na przykład, tak? Co każdy pewnie widzi, bo okno na przykład plastikowe po latach robi się żółte, plastiki, które leżą gdzieś na słońcu, zaczynają kruszeć, rozpadać się, tak? Czyli w pewnych warunkach one są bardziej podatne na degradację, no to zaczynają pękać w coraz mniejsze kawałeczki. Te pojedyncze mikroskopijne struktury, te cząsteczkowe struktury zaczynają pękać, wiązania między sobą pękają. Natomiast w skali makro ten plastik się zaczyna kruszyć, rozpadać na małe fragmenty. No i tutaj już mamy do czynienia z tak zwanym mikroplastikiem, o którym myślę, że jeszcze 10 lat temu mało kto słyszał, a teraz słyszymy cały czas o nim. Tak. Bo okazuje się, to są struktury, które są, przyjmuje się, że mniejsze niż 5 mm. Natomiast mniejsze, no i w dół do skali prawie że cząsteczkowej. Więc to są czasami takie struktury, które widać dopiero pod mikroskopem. Okazuje się, że one się pojawiły wszędzie, są wszędzie w środowisku. A skąd to się wzięło? No, wzięło się stąd, że niestety ten cały wytworzony plastik, który o którym mówiłem przed chwilą, że został wytworzony w jakichś tam skalach miliardów ton przez ostatnie kilkadziesiąt lat, w większości nie trafił do obiegu, tylko w większości zaległ gdzieś w środowisku, czasem na składowiskach odpadów, ale często trafił po prostu gdzieś w teren.
No i właśnie nawet ze składowiska odpadów poprzez ten mikroplastik dostaje się do gleby, do wody. No i wtedy już nie mamy do czynienia z plastikiem w takich sytuacjach, jakie byśmy chcieli. To znaczy butelka wody, którą widzę, kupuję świadomie, bo znam zalety przechowywania jej w takiej formie. Tylko mamy do czynienia z plastikiem tam, gdzie byśmy sobie tego nie życzyli. Na przykład we wodzie. Tak?
No w wodzie morskiej przede wszystkim mówi się. Tam go najbardziej widać, no bo tam jest spłukiwany z rzekami, no, z całego świata oczywiście. I tam go możemy chyba najłatwiej jakby wykryć, robiąc badania. Natomiast on jest rzeczywiście wszędzie. Co ciekawe, niepokojące są dane, które mówią, że on się również kumuluje w naszych organizmach i odkłada się, pokonuje bariery międzytkankowe, więc po prostu no, będziemy niedługo mieli do czynienia z tym, że lekarze będą musieli leczyć na przykład jakiś rodzaj, być może sklerozy, ale związanej z odkładaniem się plastiku w naczyniach krwionośnych. Oby nie. No ale właśnie, mówiliśmy na początku o tych nakrętkach przyczepianych. Tak. No i właśnie dlatego te nakrętki przyczepiane są. One są jednym z przejawów pojawienia się w Unii Europejskiej takiej dyrektywy, którą nazywam dyrektywą SUP od Single Use Plastic, czyli dyrektywy, jakby Parlament Europejski zauważył, że no jest to pewien problem środowiskowy i trzeba go jakoś wyeliminować. My z plastików nie zrezygnujemy. Będziemy ich produkowali dalej dużo, może nawet jeszcze więcej. Problem jest, żeby te plastiki racjonalnie używać, zawracać, wykorzystywać jeszcze raz. SUP, czyli plastiki, które używamy tylko raz. No więc ta dyrektywa wprowadzona w 2019 roku, bodajże w czerwcu, no musiała być zaimplementowana przez Polskę, przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, no z lekkim poślizgiem, bo to dwa lata niby na to są, ale weszła ona wreszcie w zeszłym roku, chyba w lipcu, niektóre przepisy w tym roku. No i takim ubocznym tam w tej dyrektywie europejskiej, bodajże w punkcie szóstym, jest napisane, że producenci opakowań, bo znaczna ilość tworzyw sztucznych to są niestety opakowania, a więc coś, co używamy tylko raz, tak? Nie jest obudowa od telewizora, od komputera, która będzie używana przez kilka lat, tak? To nie jest but, czy włókno w płaszczu, który będziemy nosić parę lat, tylko to jest coś, co przyniesiemy ze sklepu, wypakujemy z tego produkt spożywczy i to wyrzucimy od razu.
No ale to jest przerażające, bo doświadczenie tego miałam chociażby odwiedzając sklep w Belgii. U nas w Polsce chyba nie mamy aż tak dużego z tym problemu, jeśli sobie to porównam. Wszystkie warzywa pakowane w plastik. U nas możemy spotkać chyba tylko cukinie, ogórki i pojedyncze sztuki zamknięte rzeczywiście w plastik. No i stąd też moje pytanie, czy rzeczywiście uważa pan, że wprowadzenie takich nakrętek to jest to, czego potrzeba w tej polityce ekologicznej?
To wprowadzenie tego rozwiązania, ono ma bardzo praktyczny wymiar. Ono wynika z pewnej praktycznej rzeczy. Znaczy, ktoś od razu zauważy pewnie, bo nawet ja tutaj zauważyłem na dole, jak czekałem przez chwilę na portierni tutaj pięknego budynku Radia Rzeszów, że na dole znajduje się pojemnik z logiem Radia Rzeszów i w środku są nakrętki, które od lat zbieraliśmy bardzo często w celach charytatywnych, prawda, nakrętki od napojów. I ktoś zaraz powie, no tak, to pewnie jakaś znowu ekościema. To znaczy, do tej pory zbierano nakrętki i było fajnie, można
To było
fajne, bo można było na przykład komuś pomóc, kupowaliśmy na przykład jakiś wózek dla kogoś, tak, albo jakiś tam sprzęt medyczny, tak, a tutaj nagle się okazuje, że nie, że to źle. No to jak? W końcu dobrze czy źle? No, założenie wcale nie było złe. To znaczy, chodziło o to, żeby odseparować już na etapie naszych domów, tak? Czyli tego producenta, nie tego producenta od opakowania, ale tego producenta
odpadu,
tak? Odseparować tą nakrętkę od butelki. I to by było wszystko bardzo fajnie, gdyby rzeczywiście 100% ludzi to robiło. Ale ile to ludzi robiło? No powiedzmy sobie sami szczerze, nie zawsze nam się to udawało, prawda? Więc to może kilka procent, może 10%. No więc no, efekt był taki, że te nakrętki jakby w procesie potem sortowania odpadów na sortowni odpadów, one są drobne. Jeżeli te nakrętki były wyrzucane osobno do kosza na odpady w naszym domu, to potem nawet jeżeli były razem z plastikami innymi wyrzucane, to potem trafiały do sortowania i bardzo często przez sita sortujące zostały mieszane do frakcji drobnej. Tak? Butelka jest duża, podskakuje, można ją łatwo odseparować. Bardzo fajnie, z wysoką skutecznością separuje się na instalacjach butelki z tworzyw sztucznych. Tutaj nie jest problem. Natomiast odkręcona nakrętka powodowała, że ona gdzieś tam nam przepadała i bardzo często trafiała do odpadów zmieszanych, trafiała ostatecznie na składowisko, a w najlepszym przypadku na spalarnię odpadów, gdzie została przerobiona na ciepło. Natomiast okazuje się, że jeżeli my, no, przy małej skuteczności odsortowywania niestety, no bo jesteśmy dobrze, ale nie myślimy cały czas o tym, więc te cele charytatywne no, nie zawsze nam wychodzą, to się okazuje, że tak, są pewne plusy. To znaczy, jeżeli ja butelkę, z której się napiję wody i potem ją zgniotę, zakręcę, to ta butelka przede wszystkim zajmuje mniej miejsca. Więc transport, ciężarówki, które wożą odpady, tworzywa odebrane na przykład z mojego osiedla, wożą mniej powietrza, a więcej rzeczywiście tego tworzywa. To jest jeden plus. Natomiast drugi plus jest taki, że zarówno butelka, jak i zakrętka do niej, tak, trafia w całości do sortowni odpadów. A tam już nie ma problemu technologicznego specjalnie. Odsortowane takie tworzywo trafia potem do recyklera, do specjalistycznego zakładu, który zajmuje się już przetwarzaniem
tworzyw.
I tam nie ma żadnego problemu, ponieważ te dwa rodzaje tworzywa sztucznego, są dwa różne typy tworzywa sztucznego, które różnią się pewnymi właściwościami fizycznymi. I na przykład można je łącznie zmielić, a potem ten cały zmielony materiał rozdzielić na przykład na podstawie pływalności. I bardzo łatwo wydzielić od siebie jedno tworzywo, które jest cięższe od lżejszego, uzyskując duże jakby poziomy odzysku, które właśnie zakłada ta dyrektywa Unii Europejskiej, która no, w jednym z punktów, w punkcie szóstym, mówi o tym, że producenci takich odpadów opakowaniowych na płyny zobowiązują się do przytwierdzania tych wieczek do tego opakowania.
Rozmawialiśmy już tutaj poza anteną o ciekawym punkcie widzenia, że plastik tak naprawdę może okazać się tak naprawdę ekologiczną alternatywą. Dlaczego? Bo mówimy często o plastikowa butelka, butelka szklana, no wybór ekologiczny jest na pierwszy rzut oka prosty, tak?
Oczywiste, to jest oczywiste. Tak. Przecież szkło jest takim starym, tradycyjnym opakowaniem. Przecież słyszymy, że szkło można myć wiele razy, czyli możemy, to jest super sprawa. Możemy
kaucja
używać go, tak,
jeszcze,
możemy
tak.
go używać wielokrotnie. Możemy go używać wielokrotnie, myć i tak dalej. Natomiast praktyka wskazuje, bo takie badania wykonywały firmy, które używają dużo szklanych opakowań, nie będę reklamował tego, że tak powiem, działu produkcji, bo może to niedobre do radia, ale są tacy producenci, którzy używają przede wszystkim szklanych opakowań. No i nagle się okazuje, że koszt ściągnięcia z rynku tych opakowań i z powtórnego ich przygotowania może być dużo większy niż po prostu zakup z huty szkła nowych opakowań, tak? Czyli lepiej jest, jak jest element gospodarki odpadami w tym wszystkim. Gdzieś tam jest ktoś, kto te butelki po prostu zbiera jako odpady, potem przekazuje je do kogoś, kto te butelki tam poddaje procesowi jakiemuś, tak? I na przykład taka sztuczka szklana, czy jakiś tam zmielony odpad szklany wędruje z powrotem do huty i tam huta wytwarza i sprzedaje znowu nowe butelki. Nie myjemy, tak? Ale z czego to wynika? Gdzie jest ten błąd taki poznawczy? No, okazuje się, proszę zauważyć jedną rzecz. Jeżeli producent produkuje jakiś płyn, jakiś napój, no i teraz zapakuje go w opakowanie szklane, to to opakowanie szklane będzie ważyło, no powiedzmy sobie, około 100 gramów, żeby przewieźć 1 litr tego płynu. To jest znacząca masa. My teraz w tym całym łańcuchu dostaw musimy uwzględnić jakiś transport, jakąś ciężarówkę na przykład, która będzie od producenta wiozła to do hurtowni, z hurtowni do sklepu i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem ta ciężarówka będzie wiozła ileś procent tak naprawdę opakowania, czyli nie tego produktu. Czyli masa jest przewożona jest większa, objętość produktu mniejsza, w związku z czym, no i a spalanie rośnie, tak? Teraz, jeżeli to samo zapakujemy w tworzywo sztuczne, no to oczywiście możemy przewieźć więcej jednorazowo, albo rzadziej ten transport jest, tak, bo większą ilość żeśmy przewieźli, czyli przy tym samym spalaniu przewozimy więcej naszego produktu, na przykład wody mineralnej, czy jakiegoś napoju, tak. No i teraz tak, no to co jest bardziej ekologiczne z punktu widzenia wytwarzania dwutlenku węgla? No, raczej plastik będzie bardziej ekologiczny, tak, bardziej ekologiczny, więc tutaj rzeczy nie są takie oczywiste, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Ostatecznie najważniejsze jest, znowu mówię, nie tylko materiał, nie materiał, tylko jak my z nim postępujemy. To znaczy, czy my go po prostu gdzieś wyrzucimy za siebie, pod nogi, do lasu, tak? Czy my go zbierzemy w odpowiedni pojemnik i potem zajmie się nim firma, która go, no jak ona już dostanie w swojego ręce, to ona go nie wypuści, tak? To znaczy, to jest materiał, tak? Czy nie daj Boże, najgorsze co by było, to czy my go na przykład wsadzimy do pieca i go spalimy, co się niestety cały czas dzieje i to
tak,
czuć.
Mimo ciągłych apeli i
rozmów
na ten temat.
Nawet w Rzeszowie tak. To czuć.
No właśnie, szczególnie przy takiej pogodzie, jak w ostatnich dniach.
Inwersja termiczna, tak. Mróz, prawda, i ten dym się ściele nisko, no i czujemy, że w piecach, w których mogłoby się palić różne rzeczy, może i węgiel, to się nie tylko węgiel pali.
Czyli to jest proces, który jest też o tyle dobry, że może zaangażować konsumenta na każdym, i konsumenta, i przetwórcę, wszystkich ludzi na właściwie każdym etapie, bo ten ważny temat, o którym też wciąż mówimy, czyli segregacja. Mamy plastik i nie musimy traktować go jako zło konieczne, tylko wiedzmy, jak się z nim zachować i co z nim zrobić, do jakiego pojemnika wrzucić. Ale mam też pytanie o to, jak my właściwie sobie radzimy na tym etapie historii plastiku, tworzyw sztucznych. Jak my sobie z tym radzimy? Czy możemy rzeczywiście powiedzieć, że jest postęp i radzimy sobie z tą masą przybywającego także plastiku, bo to, o czym pan powiedział, raczej nie będzie go mniej, będzie go prawdopodobnie coraz więcej.
Pewnie będzie go więcej. No, trzeba też pamiętać, że że tworzywa sztuczne są głównie wykonywane są to substancje ropopochodne, czyli one są robione albo z ropy naftowej, z benzyny, są robione z gazu na przykład, tak, naturalnego, tak. Także tutaj to jest też jeszcze zasób, który zużywamy, tak, który też nie będzie wieczny prawdopodobnie. Oczywiście tutaj też idzie do przodu nauka i już wykonuje się z naturalnych substratów, czyli na przykład z kukurydzy na przykład się zaczyna wykonywać, czy tam z pochodnych jakichś, z olejów naturalnych, roślinnych, tak? Można te rzeczy robić. Natomiast mówiliśmy o świadomości trochę, tak? To znaczy, jak sobie radzimy, w sensie, czy ludzie są bardziej świadomi tego, co trzeba robić? Myślę, że są bardziej świadomi i to różne pokolenia. Ja mam nadzieję, że w tych najmłodszych pokoleniach to po prostu będzie ta codzienność. I ja bym chciał, bo trudno, żeby ludzie byli świadomi wszystkiego, bo gdybyśmy musieli być świadomi każdego procesu, który dookoła naszego, który nas otacza, no to byśmy chyba zwariowali. Nie jesteśmy się w stanie dobrze znać na wszystkim. Specjalizujmy się w tym, co znamy, róbmy to dobrze. Natomiast fajnie by było, jakby po prostu ludzie to traktowali jako
normy.
Normalność po prostu. Pewną normę, że jeżeli mam taki rodzaj odpadu w ręku, to ja się nie muszę zastanawiać. Wyrzucam go tu i już po prostu. Zawsze to robiłem, tak? Od dziecka to robiłem. Dlaczego miałbym przestać?
Prosty nawyk, wystarczy go.
Nawyk, po prostu nawyk, tak?
Sobie go dobrze wyrobić i niech on wejdzie nam wszystkim w krew. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gościem Zamkowej 3 był profesor Łukasz Jurczyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego, z Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.